Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu, witam.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
Wczoraj podczas odbywającej się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie konferencji naukowej dr Elżbieta Bojanowska z tejże uczelni przedstawiła wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w ramach takiego projektu Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka, osoby 60+. Stwierdziła, że pandemia COVID-19 znacząco przyczyniła się do pogorszenia stanu zdrowia ludności Polski, ale też Europy. Obniżyła prognozowaną długość życia Polaków i spowodowała obciążenia dla systemu opieki medycznej. Pan też zauważa
Tak, jest to w pełni zrozumiałe z tego względu, że infekcja COVID-19 jest ogromnym obciążeniem dla układu naczyniowo-sercowego i jej konsekwencje obserwujemy w służbie zdrowia do chwili obecnej. I to wywołuje bardzo duże konsekwencje zdrowotne dla społeczeństwa. Czyli osoby, które miały dolegliwości ze strony układu sercowo-naczyniowego już wcześniej, na przykład zachorowały na COVID, to w tej chwili te powikłania powodują daleko idące konsekwencje. Te osoby częściej niż przedtem wymagają opieki medycznej, hospitalizacji. I jest to zrozumiałe z punktu widzenia medycznego, że tak ciężka infekcja wywołuje no takie niestety konsekwencje nie tylko w naszym kraju, ale w całej Europie.
Obciążenia dla osób 60+, czy też młodszych?
Też wszystkich, którzy mają obniżoną odporność. Czyli mówiąc o osobach dorosłych, a także dzieciach, które chorują na choroby, które znacząco obniżają ich odporność. Czyli często mówimy tu o wielochorobowości, czyli to są osoby po przeszczepach, dializowane, też dzieci z, że tak powiem, hemato-onkologiczne. Mhm. To są sytuacje, w których każda infekcja, nawet najdrobniejsza, powoduje ciężkie konsekwencje, a zwłaszcza COVID-19, który, tak jak wiemy, wywołał daleko idące, dramatyczne konsekwencje.
Dodam tutaj, że śmiertelność zwiększyła się, tak? Mężczyźni umierają o 2 lata i 3 miesiące wcześniej, a kobiety o 2 lata i 1 miesiąc.
Tak, tutaj biorąc pod uwagę na przykład mężczyzn, widzimy, że w czasie infekcji COVID otyłość była znaczącym czynnikiem pogarszającym stan zdrowia i zwiększającym śmiertelność. Tutaj tak jak widzimy, no jednak jest plaga i można powiedzieć epidemia otyłości we współczesnej Europie, także w naszym kraju. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę kobiety, które są chronione do 50 roku życia hormonalnie, następnie już po przekroczeniu tego wieku, ta ich odporność znacząco się zmniejsza, ale jednak ma to ogromny wpływ na statystyki medyczne.
Panie doktorze, osoby od 27 grudnia 2020 roku, tak, to była ta pierwsza dawka szczepionki, w Polsce zaszczepiono prawie 60 milionów, no nie osób, tylko podano 60 tak. milionów dawek tej szczepionki. To wystarczająca według pana liczba osób wyszczepionych?
Znaczy, no tutaj generalnie biorąc pod uwagę opinie specjalistów i informacje dotyczące całego świata, które spływają tutaj do wszystkich, że tak powiem, ośrodków naukowych, powinno być wyszczepionych w skali całej populacji danego kraju 70-80% tej populacji. Natomiast u nas wyszczepionych jest około 65%. To jest troszeczkę za mało. Tutaj zachęcałbym wszystkich, aby korzystali w tej chwili z możliwości szczepienia, które zostały dedykowane od 15 kwietnia dawką piątą przypominającą.
No właśnie, jak zachęcić jeszcze te kolejne osoby, jak zachęcić te osoby, które powinny być zaszczepione piątą dawką, bo mówią, mieliśmy 3 dawki, 4 i tak byłem chory, byłam chora.
Tak, ale to często dotyczy osób, które są generalnie zdrowe, mają silny układ odpornościowy. Najczęściej osób młodych, które myślą, że ze wszystkim sobie poradzą. Natomiast zachęcałbym wszystkich, którzy przekroczyli 65 rok życia, bez względu na to, że są w dobrej, że tak powiem, kondycji fizycznej, jeżdżą na rowerze, korzystają z basenów, z wycieczek, jednak warto się zaszczepić, dlatego że konsekwencje w tym wieku zakażenia się wirusem COVID są dramatyczne, z tego względu, że już po 65 roku życia spada u nas siła układu odpornościowego do 70-60%. Nie zdajemy sobie często z tego sprawy i konsekwencje są daleko idące. I zachęcam wszystkich rodziców, którzy mają chore dzieci z różnych przyczyn, na choroby przewlekłe, korzystają z różnych, że tak powiem, ośrodków, aby po konsultacji z lekarzem jednak skierowali się na to szczepienie, dlatego że te dzieci też bardzo ciężko przy obniżonym układzie odpornościowym, sile tego układu odpornościowego przechodzą tą infekcję bardzo ciężko i konsekwencje są dramatyczne.
A te szczepienia, które teraz będą wykonywane, ta szczepionka jest zmodyfikowana?
To jest szczepionka, która uwzględnia ostatni wariant wirusa. To jest podobnie jak z wirusem grypy, który co roku jest nowa szczepionka, uwzględniająca poprzedni wariant. Mówiąc obrazowo, jeżeli mieliśmy wroga, który był ubrany na zielono z czerwoną czapeczką, ja to mówię, niebieskimi rękawiczkami, no to na przykład w tych rękawiczkach dwa palce są teraz różowe na przykład. Chodzi o to, żeby coraz bardziej skutecznie nasz układ odpornościowy rozpoznawał tego wroga i go eliminował z naszego organizmu. Te szczepionki są przygotowywane rokrocznie na podstawie poprzedniej mutacji.
A ta szczepionka chroni przez rok?
Tak, szczepionka generalnie chroni przez rok. Badania naukowe wskazują, że po zaszczepieniu się przeciwko COVID przez pół roku mamy 96% odporność, która chroni nas przed śmiercią i ciężkimi powikłaniami. Natomiast w drugim półroczu ona obniża się nieznacznie do 88%, czyli jest bardzo skuteczna przez rok.
A przechorowanie daje nam odporność?
Przechorowanie daje odporność, ale znacząco mniejszą, około 40-50 maksymalnie procent tej uzyskanej po szczepieniu. Dlatego warto się szczepić pierwszą i dawką przypominającą.
Panie doktorze, teraz jak obserwujemy dane zachorowań na koronawirusa, to jest około 100 pacjentów na dobę. Było kilka tysięcy, jak pamiętamy. Teraz nie ma obowiązku zgłaszania zachorowania do sanepidu, nie musi być to rejestrowane, ale możemy wykonać test apteczny. Nie zawsze ten test apteczny jest ujmowany w statystykach. Dlaczego tak się dzieje?
Znaczy generalnie przypadki są monitorowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i Państwowy Zakład Higieny. Są, że tak powiem, dostępne na stronach internetowych, możemy to obserwować. Natomiast jeśli chodzi o te testy apteczne, tu chodzi głównie o taki komfort nas, jako, że tak powiem, obywateli. Każdy z nas, jeżeli ma jakąkolwiek infekcję i chciałby zobaczyć, czy to jest infekcja RSV, czy to jest infekcja grypowa, czy SARS-2, może sobie wykonać taki test combo w warunkach domowych. No nie ma obowiązku rejestracji. Natomiast jeżeli stwierdzi u siebie na przykład zakażenie wirusem, koronawirusem, wówczas zgłasza się do lekarza i lekarz ma już obowiązek odnotowania tej informacji. Czyli jeżeli my się nie zgłosimy do lekarza, nie przekażemy tej informacji, a wykonamy indywidualnie, no to oczywiście to nie jest odnotowane wówczas.
Ale lekarz wtedy wykonuje jeszcze jedno badanie?
Lekarz może wykonać jeszcze jedno badanie dodatkowe, potwierdzające ten wynik i jeżeli ten wynik się potwierdzi, ma obowiązek zgłosić to do sanepidu i sanepid oczywiście informuje wtedy Państwowy Zakład Higieny i mamy centralną informację zbiorczą wówczas.
Na razie jeszcze, o ile dobrze pamiętam, do końca kwietnia mamy obowiązek noszenia maseczek w służbie zdrowia.
Tak jest.
Czy to będzie przedłużone Pana zdaniem?
Znaczy w moim przekonaniu, biorąc pod uwagę te wyniki, które w tej chwili obserwujemy, tak małą ilość zachorowań RSV, tylko SARS-CoV-2 koronawirusem, będzie to chyba jednak, no, że tak powiem, wyeliminowane. Czyli myślę, że Ministerstwo Zdrowia podejmie taką decyzję.
A sądzi pan, że jest właśnie tak mało zachorowań, czy tak mało rejestrowanych?
Ja myślę, że ten wczorajszy wynik, bo on rzeczywiście jest bardzo niski, to jest wynik poweekendowy. Natomiast w dniu dzisiejszym czy jutro te wyniki na pewno będą nieznacznie większe. Ale w moim przekonaniu mamy do czynienia już naprawdę ze schyłkowym etapem pandemii. Największym zagrożeniem w tej chwili jest grypa i wirus RSV.
Właśnie, grypa i wirus RSV. Też mówią niektórzy pacjenci, że po zrobieniu sobie tych testów combo, jak pan mówi, nic nie wychodzi, a są bardzo chorzy. Wysoka temperatura, ogromny ból gardła, ból żołądka. To jest jakiś kolejny wirus?
To znaczy, jest to wirus typowy, który co roku się pojawia, natomiast mamy bardzo dużą ilość zachorowań. Jeszcze pod koniec marca mieliśmy około 32 tysięcy zachorowań na grypę i wirusa RSV, natomiast tak jak pamiętamy, w końcu tego roku byliśmy już 52 tysiące. W ostatnim tygodniu już spadła ta liczba do 22 tysięcy, aktualnie mamy 18 tysięcy zachorowań w województwie pomorskim na grypę i rzeczywiście jest to duża liczba. Z tego połowa dotyczy małych dzieci do 15 roku życia, od 0 do 15 roku życia, natomiast grypa, podkreślam, jest chorobą ogólnoukładową, czyli zajmuje cały nasz organizm. To nie jest tylko infekcja gardła, nosa czy, prawda, płuc, to jest infekcja całego organizmu i dlatego te powikłania przy nieleczonej grypie dla osób o osłabionej odporności są ciężkie, dotyczą uszkodzenia nerek, serca, mózgu, także dlatego należy do tego poważnie podchodzić i zachęcam wszystkich, aby się szczepili.
Przeciwko grypie i przeciwko COVID.
Tak, no na przykład wśród moich znajomych, znacznie młodszych lekarzy i koleżanek, które pracują w służbie zdrowia, no bardzo dużo osób w tej chwili chorowało. Oczywiście są na zwolnieniach lekarskich, oczywiście brali leki przeciwwirusowe, ale byli w ciężkim stanie. Także no jest to klasyczny taki przykład, że dużo nawet młodych osób choruje w tej chwili.
Zaczynając naszą rozmowę, mówiliśmy o tych danych Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. o obciążeniu dla systemu opieki medycznej w związku z COVID. Czy jest też więcej w związku z tym, nie wiem, rozpoznawanych na przykład nowotworów? Więcej pacjentów jest onkologicznych.
W tej chwili mamy taką oto sytuację, że w czasie tych 2 lat pandemii bardzo mało osób zgłaszało się do lekarzy, do specjalistów, nawet z chorobami onkologicznymi, gdzie wcześniej, że tak powiem, ten system funkcjonował bez zakłóceń. Natomiast w tej chwili ci chorzy wracają z powrotem do poradni onkologicznych, do poradni kardiologicznych, diabetologicznych. Wydaje się, że mają coraz więcej odwagi, bo nie boją się już zakażeń, że tak powiem, COVID-19. Natomiast rzeczywiście ta ilość jest znacznie większa niż w tych poprzednich 2 latach, ale jest to spowodowane, tak jak mówię, tą 2-letnią przerwą. Jest on ten tak zwany dług zdrowotny. My po prostu zaniedbaliśmy swoje zdrowie w okresie tych 2 lat, ale z przyczyn ogólnych, prawda?
Nadrobimy to?
Tak, myślę, że nadrobimy na pewno, dlatego że tutaj podejmowane są bardzo duże inwestycje, jeśli chodzi o województwo pomorskie. Chyba jesteśmy jednym z wiodących ośrodków, jeśli chodzi o w tej chwili finansowanie takich, że tak powiem, udogodnień i nowoczesności w służbie zdrowia, która przede wszystkim ma służyć pacjentom, aby szybciej ich diagnozować, szybciej leczyć i aby mogli szybciej wrócić do normalnego funkcjonowania.
No właśnie, chciałam spytać o to, czy nasze szpitale, oddziały onkologiczne są wystarczająco zaopatrzone w sprzęt, w leki, czy służba medyczna daje sobie radę?
No tu rzeczywiście z dużą satysfakcją można powiedzieć, że służba zdrowia w naszym regionie jest porównywalna do, że tak powiem, standardów europejskich. Mamy naprawdę doskonałe wyposażenie. Już nie mówiąc o takich aparatach jak Leonardo da Vinci, które są wykonywane przecież te zabiegi w województwie pomorskim. Kiedyś wydawało się to dla nas kosmiczną technologią, niedostępną dla nas. W tej chwili jest to standard. Z drugiej strony nowo wybudowane ośrodki, takie jak Wejherowie kardiologiczne, który przebija wszystko. Biorąc pod uwagę, chyba można powiedzieć, priorytetową działalność, jaką jest Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersyteckie Centrum Kliniczne. No tutaj nowoczesność jest na każdym kroku. W tej chwili podjęta jest inwestycja za 160 milionów. To będzie centrum stomatologiczne, które będzie spełniało wszelkie standardy. A przypomnę, że tutaj z tego centrum korzysta najwięcej pacjentów w województwie pomorskim. Pod uwagę też onkologię, to wszystkie nowe urządzenia, które mamy, 2 duże ośrodki, to znaczy mamy Gdański Uniwersytet Medyczny, czyli Uniwersyteckie Centrum Kliniczne i Szpital w Redłowie. To są 2 ośrodki onkologiczne, doskonale wyposażone, leczące na najwyższym poziomie.
A personel medyczny, panie doktorze, czego brakuje? Kogo brakuje? Jakich specjalistów brakuje?
No to jest ważne pytanie, pani redaktor, które pani zadała, bo to rzeczywiście jest niezwykle istotne. No brakuje przede wszystkim lekarzy w dziedzinach onkologicznych, brakuje przede wszystkim internistów, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, brakuje neonatologów. To są specjalizacje deficytowe. Ale tutaj Ministerstwo Zdrowia podjęło już decyzję, która jest obowiązująca. Jeżeli ktoś dostaje się na studia płatne, w polskojęzyczne studia płatne medyczne, wówczas może wystąpić o pożyczkę bezzwrotną na opłacenie tego trybu studiów. To ona wynosi w skali, że tak powiem, podjętych studiów około 240 tysięcy złotych. Jeżeli lekarz po zakończeniu specjalizacji, po zakończeniu szkolenia, a także uzyskaniu specjalizacji odpracuje 10 lat w Polsce, wówczas będzie ten dług mu anulowany, odpracuje w Polsce, ale w państwowych jednostkach ochrony zdrowia. No to jest duży zastrzyk finansowy i to jest bardzo dobra decyzja, która zachęca młodych lekarzy do podejmowania się nauki specjalizacji deficytowych.
Właśnie te specjalizacje, które pan wymienił, ja nie chcę tu umniejszać oczywiście nauce lekarzy, bo jest to bardzo, bardzo trudne, bardzo ciężkie studia medyczne w każdej specjalizacji, tak?
Tak jest.
Ale są, powiedziałabym, takie, które później przynoszą większy dochód.
Tak jest. No pani redaktor, to jest proza życia. Generalnie należy stwierdzić...
Anestezjolog jakoś nie bardzo widzę, żeby mógł otworzyć prywatny gabinet.
Tak, ale w tej chwili stawki anestezjologów w szpitalach są bardzo wysokie, tylko jest to ciężka praca. To jest bardzo ciężka praca. Można powiedzieć, która wymaga od niego ciągłego skupienia, analizy. No jest to naprawdę bardzo duże obciążenie. Ale należy stwierdzić taki oczywisty fakt. No lekarz, który uzyskuje specjalizację, jest to osoba w wieku mniej więcej 30-40 lat, czyli można powiedzieć w kwiecie wieku, najczęściej posiadając już rodzinę, chcąca, że tak powiem, korzystać z życia. No i liczą się środki finansowe jednak. To jest bardzo istotne, aby, prawda, wychować dzieci, posłać do szkół, prawda, urządzić się, prawda, a przez całe życie w zasadzie się uczył i to bardzo intensywnie, tak jak pani redaktor powiedziała, i wymaga się od niego ciągłej nauki. To nie jest tak, że poprzez to nie będzie się szkolił dalej. I dlatego też lekarze patrzą na te specjalności, w których mogą dużo zarobić pieniędzy. No trudno się dziwić. Dlatego też decyzja o tym, żeby w specjalnościach deficytowych lekarz nie ponosił ponosił straty finansowej, a był odpowiednio gratyfikowany finansowo, jest bardzo dobrą decyzją.
To jeszcze na koniec naszego spotkania. Odporność finansowa to też jest potrzebne, ale odporność zdrowotna, jak ją wzmocnić?
No, odporność zdrowotną przede wszystkim powinniśmy wzmacniać dobrym snem. Powinniśmy się dobrze wysypiać, dobrze odżywiać i być w dobrym nastroju. A dobry nastrój zapewniają nam znajomi, których lubimy, i warto korzystać z takich spotkań towarzyskich z osobami, z którymi się lubimy. I przede wszystkim mówię, dbać o taki dystans do wszystkich stresów, które nas otaczają. To na pewno wzmacnia odporność. Osoby uśmiechnięte, radosne, optymistyczne dłużej żyją i nie chorują tak często jak ludzie, którzy się martwią.
To ja dziś pięknie zaczęłam dzień. Dziękuję Państwu serdecznie. Panu doktorowi również dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I z optymizmem wchodzimy w ten kolejny dzień wobec tego.
Jak najbardziej.